Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić kilka takich informacji organizacyjnych, gdzie się będę przemieszczał, gdzie będzie można mnie spotkać i o czym dzisiaj też porozmawiam w wywiadzie z moim gościem, kolegą Wojtkiem Orzechowskim. A więc kilka takich informacji właśnie organizacyjnych. 30 czerwca w Gdańsku na klubie inwestora Centrum Biznesowym Oliwia o godzinie 18 będę miał wystąpienie o szukaniu okazji inwestycyjnych, jak to robić i robić to dobrze, tak żeby te okazje były faktycznie okazjami, a nie bublami takimi rynkowymi, z którymi później niewiele da się zrobić. I o tym wszystkim w takiej półtora godzinnej prezentacji mniej więcej będę starał się opowiedzieć właśnie w Gdańsku. Nowością jest moja współpraca właśnie z Mariuszem Matrejkiem w ramach takiego projektu Droga do Bogactwa i z tego zrodziło się właśnie takie szkolenie, które będzie kontynuowane co jakiś czas w skali całego roku i 8 sierpnia będzie takie pierwsze szkolenie z tematyki budowania niezależności finansowej poprzez inwestowanie w nieruchomości pod wynajem. Szkolenie odbędzie się w Toruniu. Wszystkie informacje na stronie znajdziesz na stronie www.drogadobogactwa i każde z tych słów oddzielone myślnikiem. Jeszcze raz powtórzę: www.drogabogactwa.pl. Tam też znajdują się inne szkolenia prowadzone przez Mariusza Matrejka i jego żonę, także zachęcam do skorzystania z tematyki, która Ciebie konkretnie będzie interesowała, czy to są grunty, remonty, czy też robienie flipów, lub też moje szkolenie właśnie, które będzie dotyczyło właśnie budowania tej niezależności finansowej i zarządzania odpowiedniego mieszkaniami na wynajem. Tu jeszcze chciałem nawiązać do tematyki audycji, które prowadzę i poziom ich pod kątem takiego zaawansowania bardziej, do kogo one są, bo czasami piszecie mi w mailach, że coś tam nie zostało dopowiedziane, większość maili jest, że super, audycje są na bardzo wysokim poziomie i te maile bardzo cieszą, natomiast ja głównie zaczynam dla kontestacji swoje audycje nagrywać pod kątem osób, które dopiero zaczynają, bądź chcą zacząć, lub są na jakimś tam początkowym etapie, przedśrednio zaawansowanym poziomem, gdzie ta wiedza już jest troszeczkę szersza. I będę troszeczkę czasu jeszcze temu poświęcał przez jakieś tam ileś kolejnych odcinków, natomiast zapewniam, że poziom tych audycji będzie też rósł pod kątem ich zaawansowania tematycznego. Będą poruszane też właśnie kwestie dla osób, które czują jakiś niedosyt, ale zdecydowanie takich osób jest mniej, stąd mój jakby cel nagrywania tych audycji jest taki, żeby wesprzeć jakimiś wskazówkami, moim doświadczeniem bądź innych na takim podstawowym etapie inwestowania i żeby w ogóle te osoby, które jeszcze się wahają, żeby zaczęły coś robić, bo nie muszę przekonywać przekonanych do tego, że nieruchomości mają swoją wartość i przynoszą odpowiednie zyski, a takie osoby oczekują już bardzo zaawansowanej w różnych składnikach wiedzy w postaci podatków, czy nie wiadomo jak zaawansowanego homestagingu, zaawansowanych remontów, opisywania stanów prawnych. To są takie niuanse, które bardziej są do rozwinięcia w kuluarach na żywo, kiedy się spotykam z różnymi osobami, niż na takie audycje ogólnie dostępne, więc będą się przewijać wątki oczywiście bardziej też zaawansowane, ale staram się bardziej dotrzeć do grupy osób, która jest znacznie większa, a większą tą część stanowią osoby z tego poziomu podstawowego. Teraz jeszcze dwie takie newsowe informacje. Jedna jest taka, że zrobiłem troszeczkę refresh, taką aktualizację swojej książki Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości i ona ma być do kupienia przez internet w różnych miejscach od 12 lipca. Będzie trochę grubsza z racji troszeczkę zmienionego papieru, natomiast kwestia jest tam zmiany w treściach drobnych. Myślę, że jest to dobra zmiana, ciekawsza, natomiast w przyszłości niedalekiej mam nadzieję jakby poprawić tutaj już dużo więcej, rozbudować tą książkę i też być może wydać w jakimś krótkim czasie jej drugą edycję. Z kolei to, na czym chciałbym się skupić w tym wywiadzie, podcaście, to właśnie książka Wojtka Orzechowskiego, który jest też inwestorem głównie w Łodzi i jest praktykiem przede wszystkim, który też prowadzi swoje szkolenia, kanał na YouTubie, bloga i w bardzo różnej, zaawansowanej też formie przekazuje, w bardzo prostej formie przekazuje zaawansowaną też wiedzę dla osób, które chciałyby poznać arkana inwestowania w nieruchomości. I właśnie z Wojtkiem Orzechowskim jest ten dzisiejszy wywiad. Także zapraszam Was do jego wysłuchania, dzielenia się swoimi uwagami pod tym podcastem, czy też pisania do mnie na maila d.kleczewski@zrozumiećnieruchomości.pl. I wtedy wymieniamy się myślami. Ja bardzo jestem wdzięczny tym osobom, które nawiązują ze mną jakąś relację, bo czasami nie kończy się tylko na komentarzu, ale też wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami, a też czasami wchodzimy w ciekawe relacje długofalowe, które na takie się zapowiadają, więc nigdy nie wiadomo, co z tego może wyjść, także zachęcam Was do tego, żeby się dzielić też swoimi informacjami, nie tylko pod podcastami, ale też mailowo i ta współpraca może się fajnie nawiązać. Także jeszcze raz zapraszam Was teraz do wywiadu. Ja się z Wami żegnam, wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu i słońca, którego jeszcze nam brakuje, ale mam nadzieję, że to lato już jest coraz bliżej, bo przed nami jest, pamiętajcie, sezon najlepszy w roku na to, żeby inwestowanie rozpocząć i nie tylko dlatego, że mamy lato, ale dlatego, że żeby się wyrobić przede wszystkim na wrzesień, kiedy jest ten okres najbardziej gorący, jeżeli chodzi w ogóle o obrót mieszkaniami, czy też o rynek najmu. Także zapraszam teraz Was już do wywiadu. Witam Was serdecznie. Dzisiaj moim kolejnym gościem jest inwestor, przedsiębiorca i autor książki Zarabiaj na nieruchomościach, jako nowość na rynku wydawniczym z tej dziedziny, która nas interesuje, czyli o inwestowaniu w nieruchomości. Tą osobą jest Wojtek Orzechowski. Pochodzi z innego miasta, ale inwestuje w Łodzi bardzo dużo i też szkoli różne osoby, które są zainteresowane tematem. I właśnie z Wojtkiem będziemy rozmawiać dzisiaj o inwestowaniu, o jego książce, o pomysłach na to, w jaki sposób sobie możecie uprościć cały proces, a przy okazji posłuchać ciekawej, że tak powiem, krótkiej historii tego, jak ktoś inny inwestuje. Witam Cię, Wojtek.
No witam Was serdecznie, witam Cię, Damianie.
Jesteś autorem książki właśnie Zarabiaj na nieruchomościach. Jakbyś coś nam więcej powiedział o tej publikacji, zanim przejdziemy dalej w takie bardziej zaawansowane tematy, bo to jest coś nowego, coś, co może zainteresować innych i stosunkowo szybko mogą to osoby różne kupić, bo takich książek o inwestowaniu na polskim rynku nieruchomości nie ma za dużo, więc tutaj jakbyśmy od tego zaczęli.
Słuchaj, no nie tylko książka jako taka w formie drukowanej, ale również jest dostępna jako e-book oraz audiobook i to jest bardzo istotne. Powiem Ci, że no akurat teraz troszeczkę podróżuję i miałem możliwość w końcu włączyć tego swojego audiobooka, posłuchać tak troszeczkę po czasie, zobaczyć treści, które tam są i spojrzeć takim, no nie okiem, ale uchem, początkującego inwestora, osoby, która by była zainteresowana rozpoczęciem przygody, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. I powiem Ci, że to jest coś naprawdę dobrego. Naprawdę coś dobrego, coś takiego, co ciężko faktycznie spotkać na rynku. Co prawda trafiają się czasem różnego rodzaju pozycje. Ja tu oczywiście również w nawiązaniu, Damianie, do Twojej pozycji, którą z chęcią innym polecam, aczkolwiek moja jest napisana całkowicie w inny sposób, taki opisowy, gdzie jest wiele takich doświadczeń z mojego życia, z praktycznych rzeczy, które spotykam w nieruchomościach, ale to bardziej nawet myślę, że jest to taki typowy podręcznik, który świetnie uzupełnia to, co robię. A ponieważ zajmuję się szkoleniami teraz, coachingiem, tak hobbystycznie oczywiście, wspieraniem młodych ludzi w rozwoju i to pod względem przedsiębiorczości, i pod względem inwestowania, więc tą książkę wykorzystuję jako typowy podręcznik, podsumowanie tego, co mamy na wykładach. Podsumowanie, streszczenie to jest takie kompendium wiedzy w jednym miejscu, najważniejsze rzeczy spisane, które nie dość, że pokazują tą najważniejszą ścieżkę, w jaki sposób kupić, wyremontować i wynająć lub sprzedać nieruchomość z zyskiem. I oprócz tego dosłownie jest tam no, masa przykładów takich z życia, jak już wspomniałem, które pomagają wręcz odnaleźć się w tym dosyć dużym świecie nieruchomości i rozpocząć te pierwsze kroki w inwestowaniu.
Ja się też cieszę, że właśnie nasze pozycje książkowe mogą iść w takim tandemie, że możemy ze sobą tutaj współpracować, bo jest to taki, powiedzmy, dar, że tak powiem, z naszej strony dla rynku, dla osób, które zaczynają inwestować, żeby im wskazać tą właściwą drogę. Mimo że te nasze pozycje różnią się pod kątem przekazu treści, no to jednak i tak dotyczą tego samego tematu, choć ty się bardziej skupiasz właśnie na inwestowaniu poprzez obrót nieruchomościami.
Tak.
I teraz właśnie no, poprzez swój kanał na YouTubie czy na blogu promujesz właśnie ten model jako strategię na to, żeby zarabiać pieniądze na nieruchomościach. Jakbyś tutaj się z nami mógł podzielić troszeczkę właśnie kwestią tego, jak ty wybierasz nieruchomości, jak realizujesz cały ten proces i jakie strategie ty osobiście stosujesz, żeby ten obrót był nie aż taki trudny, jakby się to mogło wydawać, tylko właśnie takim procesem możliwym dla każdego, kto by chciał zacząć w ogóle inwestowanie w nieruchomości.
No tak, moja strategia jest troszeczkę inna niż te w tej chwili dostępne na rynku. Może dlatego, że ja zaczynałem troszeczkę inaczej, bo nie robiłem szkoleń po to, żeby były szkolenia, tylko jakby inwestowałem najpierw i przetarłem pewne ścieżki i taką swoją strategię wymyśliłem, a potem uczę tej strategii innych i pokazuję właśnie, jak w tym wszystkim się odnaleźć. Moja strategia to kupić nieruchomość, na której da się zarobić, sprzedać, wyciągnąć kapitał, a następnie uzbierać kapitał na tyle duży, aby żyć z najmu. I taka nieruchomość, którą dopiero masz kupioną albo kilka nieruchomości, to one powinny zagwarantować ci to, że będziesz miał zawsze dobry przychód, a to dzięki temu, że masz dobrą nieruchomość, na którą zawsze znajdziesz najemcę. Ale to wszystko zaczęło się od tego, że no, sam na początku kupiłem nieruchomość, byłem po wielu szkoleniach i przeczytałem sporo książek, ale w pewnym momencie utknąłem. Utknąłem i zacząłem szukać i sprawdzać, gdzie popełniłem błąd. I w końcu ponownie wróciłem do książek Roberta Kiyosakiego, który był takim od początku przewodnikiem i mentorem, oprócz tych wszystkich polskich doradców i coacherów, którzy gdzieś tam mnie wspierali. I zacząłem od nowa badać, w czym jest problem, bo kupiłem kilka nieruchomości i dalej byłem związany, bo nie mogłem ruszyć dalej ze względu na to, że kapitał, który miałem, zamroziłem, a znowu zdolność kredytowa się skończyła. Osiągałem jakieś tam przychody pasywne rzędu 2-2,5 tysiąca złotych i byłem uziemiony. Nie mogłem nic dalej robić. Perspektywa była taka, jaką wszyscy nakreślali. No, trzeba zwiększyć zarobki, trzeba zwiększyć zdolność kredytową. Musisz poczekać, aż ci się zdolność kredytowa odnowi. No i tak w kółko. Miałem taką wizję znowu roku albo dwóch, gdzie będę czekał po to, żeby kupić następne nieruchomości. Więc od nowa zacząłem wertować książki Kiyosakiego, a potem trafiłem na jego grę Cash Flow. I ona mi dopiero otworzyła oczy, bo no jak jest ta gra zaprojektowana, jak wygląda jej scenariusz? Najpierw Kiyosaki poleca, żeby obracać nieruchomościami, żeby powiększać kapitał. To znaczy, on tam ten kapitał powiększa w różnoraki sposób, bo można inwestować na giełdzie, można kupować i sprzedawać firmy, albo kupować i sprzedawać nieruchomości. No wiemy, jak to na polskim rynku wygląda. Gra na giełdzie to jest dosyć duże ryzyko, tym bardziej, jeśli ktoś by się chciał pchać w rynek równoległy, w Forex, tak? W rynek walutowy, przepraszam. Więc no giełda podobnie. Jeżeli mamy wzrosty, jeżeli wszystko idzie do góry, jeżeli gospodarka się rozwija, to jest łatwo inwestować, bo wiemy, że cokolwiek nie kupimy, to i tak za miesiąc sprzedamy to zyskiem. No ale jeżeli jest taka sytuacja, jak jest no, przez ostatnie lata, gdzie no, co prawda giełda odrobiła troszeczkę swoje straty, ale no, cały czas to wszystko jest takie stabilne. Trudno powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Znowu na rynku polskim kupować, sprzedawać firmy to też jest trudno. No więc tu upatrzyłem sobie możliwość obrotu nieruchomościami po to, żeby powiększać ten kapitał. W grze cash flow też tak jest, że na początku kupujesz tą małą nieruchomość. Losujesz oczywiście te karteczki z kupki, gdzie są te drobne okazje, małe okazje. Kupujesz tam sobie, załóżmy, mieszkanie, dwie sypialnie i jedna łazienka za 45 tysięcy dolarów. Potem czekasz, sprzedajesz, to trafia się kupić za 60 tysięcy dolarów. Wyjmujesz 15 tysięcy. Już masz troszeczkę więcej kapitału. Robisz tak 2-3 razy. Jeszcze dodatkowo, oczywiście, tam posiłkując się giełdą i innymi sposobami. No i gdy już masz trochę więcej pieniędzy, już losujesz z tej drugiej kupki, gdzie jest wielka szansa. I to samo zacząłem wdrażać u siebie w życiu. Część nieruchomości sprzedałem po to, żeby wyjąć kapitał, żeby uzyskać zdolność kredytową. Jakieś tam niektóre jeszcze zostawiłem i mam do tej pory. Ale faktycznie zacząłem obracać tymi nieruchomościami, zacząłem uzyskiwać stopy zwrotu, oczywiście posiłkując się kredytem czy dźwignią finansową, powyżej 100%. I zauważyłem, że można obracać kapitałem w taki sposób, żeby rocznie go podwajać. Czyli jeżeli mamy 30 tysięcy, to po roku miałem 60. Jeżeli miałem 60 tysięcy, to po roku miałem 120. No ja takimi cyframi tutaj mówię, bo akurat taką wizję nakreślam swoim uczestnikom warsztatów, gdzie w ciągu 6 lat pokazuję im, jak uzbierać 2 miliony. No a jak już mamy 2 miliony, to wtedy kupujemy jedną nieruchomość albo kilka. I dzięki temu spokojnie uzyskujemy przepływ pieniędzy na poziomie 15 tysięcy, 18 tysięcy. Ja teraz w listopadzie sprzedałem taką nieruchomość na Piotrkowskiej w Łodzi, ósme piętro, gdzie sprzedaliśmy ją za 1 680 000, ale ona generowała tego na czysto dochodu około 16 czy tam 17 tysięcy. I do tego jakby ja dążę. Nie wiem, czy za dużo się nie rozgadałem, ale chciałem jakby to w pełni pokazać, jaka ta strategia jest. Czyli najpierw uzbierać kapitał, a potem zainwestować go i dopiero żyć jak rentier. Żyć wtedy dopiero z najmu, tak? Nie odwrotnie, bo odwrotnie można sobie zrobić krzywdę, blokując sobie kapitał, blokując sobie zdolność kredytową, uziemiając się na dobre kilka lat, jeżeli nie ma się pomysłu albo zdolności i możliwości z tego wyjścia.
No właśnie, no jeżeli mamy ograniczoną zdolność, no to oczywiście wariant z obrotem mieszkaniami daje nam tą perspektywę, że po kilku latach faktycznie będziemy mieli już takie niezależne mieszkania pracujące na nas poprzez ich wynajem. Tylko czasami wiem, że wśród słuchaczy znajdą się osoby, które powiedzą: łatwo powiedzieć, trudno zrobić. No i właśnie.
I widzisz, tak, i tu po to są te moje warsztaty, że jeżeli ktoś chciałby i naprawdę ma power, a nie wie do końca jak, albo obawia się, albo woli przewodnika, to właśnie po to tutaj są te moje warsztaty, w których za rękę od początku do końca prowadzę i pokazuję krok po kroku, jak co robić. Oczywiście najpierw można zacząć od książki, o czym wspominaliśmy, czy od tego audiobooka, gdzie to też troszeczkę otwiera oczy, a potem jak najbardziej długofalowa współpraca, bo warsztaty trwają moje rok, gdzie przez rok spotykamy się bardzo dużo razy i wspólnie i teorię, i w terenie ćwiczymy tak, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, tak?
Tylko tak wychodząc naprzeciw niektórym właśnie słuchaczom, którzy są bardziej nastawieni na to, żeby otrzymać jakieś konkretne, praktyczne wskazówki, bo wiem, że gra cash flow, książki, czy moja, czy twoja, czy Kiyosakiego, dają pewną mentalność inwestorską, dzięki której nabierają takich pewnych nawyków mentalnych, gdzie łatwiej jest im później podejmować decyzje. Zdobywają też wiedzę teoretyczną, mimo że napisaną przez praktyków, do tego, żeby w ten proces odpowiednio wejść. Natomiast dalej może ich coś blokować, bo nie wiedzą, jakie konkretnie te mieszkania szukać, na czym najlepiej zawiesić oko, że tak powiem, czy jak te mieszkania w ogóle finansować w taki sposób, żeby ten obrót, o którym ty mówisz, nam finalnie się dobrze spiął finansowo. I teraz jakbyś mógł może chwilę powiedzieć o tych swoich strategiach związanych z samym poszukiwaniem tych właściwych nieruchomości. Jak ty to robisz, że udaje ci się w krótkim czasie znaleźć odpowiednią nieruchomość, obrócić nią poprzez jeszcze wyremontowanie i z zyskiem sprzedać. Właśnie to jest jakby klucz do tego, żeby te pieniądze pomnażać nawet kilka razy w roku. Tylko właśnie tą strategię jakbyś nam
No
opisał.
widzisz, i to nie jest takie proste, nie? To nie jest proste, to tego właściwie nie da się w jednym zdaniu opowiedzieć. I tak zastanawiam się, co tu zrobić, żeby w jak najkrócej to ująć. Więc może tak, pierwsza rzecz, te wszystkie rady, naprawdę masa z tych rad jest w poradniku, o którym rozmawiamy. A teraz zaskoczę was i ciebie również, być może, taką mam nadzieję, dlatego że no, będąc teraz na długofalowym urlopie, bo tak wygląda mniej więcej urlop rentiera, gdzie człowiek może zwiedzać sobie albo jeździć, albo odpoczywać. Wpadłem na pomysł, że sam taką grę dla celów edukacyjnych przygotuję. No bo mam teraz 26, a nawet dzisiaj 27 uczestnik warsztatów się zgłosił. Ogólnie 27, bo tam chyba jest 8 na coachingu, pozostali są na warsztatach. I dla nich specjalnie, ale również i dla wszystkich innych, tworzę coś podobnego, może niepodobnego, bo to będzie całkowicie co innego. Grę taką jak Cashflow. Już mam planszę, już mam pionki, już mam scenariusz, mam wszystko, wszystko i liczę, że w ciągu 1,5 miesiąca gra powinna się już pojawić na rynku. W tej chwili jesteśmy jeszcze na etapie rejestracji znaku towarowego. Ale ona perfekcyjnie oddaje to, jak to właśnie wygląda. I jeżeli ktoś chce, oczywiście może poczekać na tą grę, przećwiczyć sobie po prostu na planszy, ale to jest taka gra właśnie no, już dla młodzieży i starszych, raczej dla dzieci nie, bo ona uczy, ona edukuje, jak inwestować w nieruchomości, jak wykorzystywać te techniki i strategie, o której mówię. Więc to będzie super sprawdzenie na pewno w praktyce. Natomiast jeśli chodzi o takie dwa słowa, to pierwsza sprawa, musimy zbadać rynek, tak? Musimy zbadać rynek, więc nie wolno podchodzić do inwestycji, jeśli nie znamy rynku. Najpierw obierz rynek, na którym chcesz działać. Może to być dzielnica w dużym mieście, może to być na przykład Grunwald w Poznaniu, może to być ośrodek oświecenia, czy nawet Prądnik w Krakowie, może to być Zaspa w Gdańsku, czy we Wrocławiu Fabryczna. Albo Krzyki, tak? Warszawa może to być część Mokotowa, bo tam Mokotów, jak pamiętam, na dwie części się dzieli, ale może to być jedno osiedle w Piasecznie czy w Pruszkowie. No tak rzucam różnymi hasłami, bo działam już na wielu rynkach i te rynki już dokładnie analizujemy, więc już nie wspominając o Łodzi, tak? Gdzie tam są Górna Widzew czy Retkinia, no a unikamy jakiś tam Bałut. Najpierw rozpoznać rynek, to gdzie ludzie chcą mieszkać, po drugie zbadać dosłownie, jak ten rynek wygląda pod względem nieruchomości. No i tutaj jest znowu 2 godziny wykładu, jak to zrobić i żeby dobrze ten rynek zeksplorować. Część rzeczy jest opisana w książce, część robimy z uczestnikami na warsztatach. Gdy mamy poznany rynek, to teraz trzeba założyć hipotetyczną nieruchomość i jakie ona ma mieć założenia finansowe. I taką analizę finansową zrobić. No ja jestem ekonomistą, więc mi to łatwo przychodzi, bo jestem po studiach ekonomicznych, ale też jestem matematykiem, więc lubię te rzeczy. Nigdy nie byłem dobry z polskiego, więc od razu się tłumaczę, że nie jestem pisarzem. Ta książka była wielokrotnie przez różnych ludzi poprawiana, ale no, nikt jeszcze nie zwrócił uwagi z czytelników, bo już troszeczkę tych egzemplarzy się sprzedało, że coś jest nie tak, ale uprzedzam, nie jestem pisarzem, raczej tu bardziej ekonomistą i dlatego wolę liczyć niż pisać. Aczkolwiek te rady jakoś tam żeśmy udało się zebrać do kupy. Więc druga sprawa to jest przygotować sobie w Excelu dokładny plan finansowy. Jaką nieruchomość chcemy kupić pod względem finansowym, ile chcemy wydać, ile chcemy na nie zarobić, jakie poniesiemy koszty. Podstawowy błąd, jaki popełniają młodzi inwestorzy, zresztą starsi również, bo nieraz słyszę takie wypowiedzi: a wiesz, inwestowałem w nieruchomości i straciłem, albo kupiłem i nie mogłem sprzedać. Ja mówię, a miałeś przygotowaną analizę finansową, taką porządną w Excelu? To jest dosłownie tam około 30 pozycji, które można wpisać maks. Ja na jednym z webinarów pokazywałem tam częściowo część tych pozycji, ale ogólnie na warsztatach to mamy naprawdę to dosyć rozbudowany, mocno kalkulator w Excelu przygotowany, gdzie potem, jeżeli trafia się nieruchomość, to w ciągu godziny możemy podjąć decyzję, czy ta nieruchomość mieści się w naszych planach finansowych. I wtedy, gdy dokładnie przeanalizujemy, że spina nam się wszystko i widzimy, że możemy zarobić przy parametrach takich, że wiemy, za ile kupujemy oraz wiemy, za ile chcemy sprzedać i sprzedać to po takiej cenie, żeby to się nam szybko i dobrze sprzedało. I jeżeli mamy odpowiedź, ile zarobimy i to jest spójne, to wtedy nie ma możliwości straty. No, jaka strata może być w pół roku? Co może mieć wpływ na to, że nie zarobimy? No, oczywiście w grę tutaj wchodzą jeszcze aspekty prawne, które trzeba przeanalizować. Nie ma tam jakiejś zmyłki prawnej, tak? Księga wieczysta i wszystkie inne dokumenty potrzebne do sprzedaży, a także wszelkie zapisy w umowach przedwstępnych, a także i przy akcie sprzedaży. No więc to już jest następny punkt, w który wchodzimy, to jest analiza prawna. I ostatni punkt to są cechy nieruchomości. Ja takich cech wyróżniam 60, wszystkie analizujemy na warsztatach, a część opisane są w książce. 60 cech nieruchomości, które mają wpływ na wartość twojej nieruchomości oraz szybkość jej sprzedaży. Oczywiście wiemy, że niektóre cechy podwyżają wartość tej nieruchomości, niektóre ją obniżają, a mamy też cechy, które mogą sprawić, że ta nieruchomość stanie się bublem na rynku i nie ma mowy, żeby się jej sprzedał, tak? Są to różnego rodzaju nietypowe okna, niewymiarowe przestrzenie pod względem odległości między sufitem a podłogą. Czasem my przymykamy na to oko, a potem okazuje się, że no nie ma klienta, nie ma kupca, bo na przykład mieszkanie jest w amfiliadzie, a nie jest rozkładowe. Już nie mówiąc o okolicy, że tam też masa cech takich powinna być uwzględniona, która powinna być spełniona. Czyli tak w podsumowaniu, pierwsza sprawa to jest poznanie rynku, analiza finansowa, analiza prawna, analiza cech nieruchomości. Tak, no i chyba coś tam jeszcze wymieniałem. No, trzeba byłoby sobie to jeszcze powtórzyć, ale to mniej więcej tak wszystko wygląda. I jeżeli teraz mamy to wszystko zaplanowane, no to wtedy oczywiście przystępujemy do zakupu, tak?
A co w przypadku, jeżeli pojawia się okazja rynkowa, która normalnie rynek pokazuje nam średnią gdzieś na poziomie mieszkań dwupokojowych w dużym mieście, przykładowo mieszkania kosztują 200 tysięcy i pojawia się mieszkanie za 140 tysięcy.
Gdzie ona
I
się
czy ty
pojawia?
wtedy też podchodzisz tak w detalach do analizy całej tej sytuacji, czy po prostu jedziesz z gotówką i kupujesz?
Słuchaj, kiedyś przyszedł do nas do biura facet, który sprzedawał telewizory LCD, które jeszcze wtedy kosztowały tam no, dobrych parę tysięcy, 50-calowe, i mówił, że ma za 1200 zł, a takie 32-calowe ma za 800. Od razu wszyscy zaczęli się prześcigać w zamawianiu, przy czym mój kolega obdzwonił wszystkich w rodzinie i stwierdził, że chce kupić cztery naraz. Pojechał z nim, krążyli, krążyli po mieście, krążyli, aż w końcu zatrzymali się gdzieś tam na Sienkiewicza. Facet zniknął w bramie, potem wrócił, bo oni pojechali samochodem kolegi, przyniósł miarkę. Zaczął mierzyć mu bagażnik, czy na pewno ten telewizor, czy dwa się zmieszczą. Po czym powiedział: wiesz co, to weźmy jeden na próbę. Ja pojadę i weźmy jeden na próbę, pojedziemy do ciebie do mieszkania, odpalimy go, sprawdzisz sobie, jak ci będzie pasować, to wrócimy po trzy kolejne. On mówi: dobra, mój kolega mówi: dobra. No to mówi: to słuchaj, to nie daj mi całej kwoty, daj mi teraz tam 300 zł zaliczki, żebym, czy 500, żebym mi zostawił. Bo tam oni rozładowują to i ten towar i tam no, to nie będziemy tam szli, ja ci zaraz ten telewizor przyniosę. On mówi: dobra, to masz 500. No i słuchaj, facet wziął 500, poszedł i zniknął w bramie, tak? I więcej się nie pojawił. Jaki morał z tego? Że takie okazje, o których ty mówisz, to tak naprawdę rzadko istnieją, rzadko. takie okazje nie pojawiają się w internecie, o których ty mówisz, bo jeżeli się pojawią, to zaraz znikają. To rynek sam reguluje. No jak sam mówisz, że nieruchomości są po 200 tysięcy, nagle pojawia się 100 za 140. I pytanie, gdzie taka nieruchomość się pojawia? W internecie? Jeżeli w internecie, to znaczy, że ona będzie sobie stała, bo na pewno ma jakąś wadę prawną albo jakiś inny element. Dlatego tu jednak widzisz w odpowiedzi na to pytanie, potrzebna jest analiza. Potrzebna jest analiza, dlatego że sama cena nie mówi nam o jakości nieruchomości i o tym, co tak naprawdę się za nią kryje.
Znaczy tych kanałów do pozyskania oferty możemy mieć kilka, kilkanaście. Natomiast z doświadczenia obaj pewnie wiemy, że w internecie, no właśnie, bardzo rzadko się trafiają tego typu okazje, chyba że właściciel jest bardzo zdesperowany i sam zamieszcza taką ofertę poprzez najbardziej popularne serwisy, i wtedy któryś z inwestorów jedzie, że tak powiem, z gotówką w zębach, żeby to od razu kupić. I takie nieruchomości
To rzadko się
często,
zdarza.
tak, no to jest faktycznie rzadkość. Natomiast są sytuacje, gdzie ktoś, powiedzmy, z grona naszych znajomych się zgłosi i w takim kręgu chciałby sprzedać, i da taką informację do kilku, kilkunastu osób, żeby ona nie wyszła w internet, ale dalej jakby jest jakaś konkurencja ludzi, którzy mogą to potencjalnie kupić. I wtedy też mamy ograniczony czas, więc.
No więc tak. Ja oczywiście mam tutaj swoją strategię i sposoby pozyskiwania takich nieruchomości. No w tym wywiadzie akurat nie chciałbym tego zdradzać, chociażby ze względu na to, żeby część osób zainteresowało się, bo nie możemy też wszystkiego dać na tacy, tak? Po to są też nasze podręczniki, po to są nasze spotkania z nami, żeby takie informacje uzyskiwać. Ja mam swoją sprawdzoną strategię jak najbardziej, ale oczywiście wszystko skupia się ku temu, że jeżeli pojawia się taka nieruchomość ze źródła, które jest z nami zaprzyjaźnione, to my musimy być przygotowani na to, żeby taką decyzję podjąć w ciągu godziny, maks. Czyli jak ktoś dzwoni i mówi: Panie Damianie, mam fajną nieruchomość, ma pan godzinę na podjęcie decyzji, to jest godzina do przeanalizowania wszystkiego. Oczywiście bardzo często odbywa się to tak. No tam załóżmy, mówimy, no dobrze, ale to poproszę jakiś link, zdjęcia. No i tam słyszymy śmiech w słuchawce. Jaki link, jakie zdjęcia? Jeszcze nie wiem, jak to wygląda, już słyszę, że jest. I ja mogę panu zagwarantować, że to będzie perfekcyjna, bo ci, którzy ze mną współpracują, zawsze wiedzą, że jest perfekcyjna, tak? Że ja potrzebuję perfekcji. Oni dokładnie mają sprecyzowaną nieruchomość wzorcową, tak? Nieruchomość wzorcowa, według mnie, ona jest jasno sprecyzowana, określona. Jak wpiszesz sobie do Google, to nawet dobrze wypozycjonowana. Ja taką nieruchomość wzorcową mam i ci dostawcy perełek moi dokładnie wiedzą, jaką ja oczekuję. Więc oni dzwonią i mówią: jest, jest. I teraz ja mam godzinę na podjęcie decyzji na podstawie informacji, które mam. Oczywiście najpierw sobie analizuję cenę. Jeżeli ta cena w stosunku do lokalizacji, bo tylko cena do lokalizacji jest w porządku, to ja zakładam, że wszystko inne jest w porządku, bo on bierze za to odpowiedzialność. Jeżeli się okaże, że gdyby naciąłby mnie, no to byłaby to ostatnia jego nieruchomość kupiona przeze mnie, a podejrzewam, żeby sobie popsuł opinię w swoim środowisku, więc raczej takich sytuacji tutaj nie ma, bo się współpracuje z ludźmi zaufanymi. Więc gdy ja wiem, że cena do lokalizacji jest w porządku, to mi to wystarczy, żeby nawet tutaj z Niemiec czy z Włoch zarezerwować, puścić przelew, a potem wiemy, że taka transakcja, finalizacja to jest parę dni i wtedy jest czas na to, żeby to zweryfikować. Jeżeli by się okazało, że coś jest nie tak, w najgorszym przypadku przepada zadatek, ale zazwyczaj takich sytuacji nie ma, więc jest czas, żeby zweryfikować to pod względem dalszym, czyli samej nieruchomości, czy nawet tych kwestii prawnych, o których rozmawialiśmy, tak?
No właśnie, a sporo się właśnie czasami, jak rozmawiam ze znajomymi inwestorami, mówi o takich sukcesach, najlepszych dealach, złotych strzałach tak zwanych, ale bardzo rzadko się wspomina o tych takich najmniej rentownych inwestycjach, o tak zwanych wtopach. Czy też takie miałeś w swojej historii inwestowania?
Ja z żadnej nieruchomości, jeśli chodzi o kupno i sprzedaż, nie zszedłem poniżej 100%, ale przyznam się, że mam taką jedną, którą kupiłem gdzieś tam w 2009 roku i którą mam do dziś, która się świetnie wynajmuje, gdzie zakup potem bez sensu było sprzedawać, bo już z miejsca traciłem 40 tysięcy ze względu na to, że wszystko spadło. Ja później sobie zniwelowałem tą stratę tym, że ogólnie tą nieruchomość mam skredytowaną w walucie i spadek waluty wtedy mi jakby tą stratę na rynku zrekompensował w ciągu 3 lat. Natomiast ona się świetnie wynajmuje do dzisiaj, więc przynosi jakiś tam przychód pasywny, niewielki, bo ona jest częściej skredytowana, ale przynosi, więc tam się spłaca. Jak z bicza strzelił, minęło już 6 czy 7 lat, ten czas leci niesamowicie. Natomiast takiej typowej, gdzie bym stracił, nie, nie. Były różnego rodzaju takie sytuacje, że po krawędzi nawet jechaliśmy, po bandzie, jak to się nazywa, bo nawet ta nieruchomość, którą teraz sprzedałem w listopadzie, o której mówiłem, ta komercyjna, pamiętam przy zakupie były takie jajka, że wszystko było ustalone z bankiem, miał to być kredyt inwestycyjny na 20 lat i przy 20% wkładzie własnym, a 3 dni przed notariuszem, przed aktem, przed umową przyrzeczoną, bank zmienił warunki, dosłownie w dniu podpisania umowy kredytowej, skrócił nam okres do 10 lat i podwyższył wartość wkładu własnego do 30%, czyli z dnia na dzień trzeba było włożyć wkład tam wyższy o 150 tysięcy i trzeba było taki wkład załatwić. I już nie było czasu się zastanawiać i trzeba było działać, ale ponieważ cena zakupu była bardzo atrakcyjna, więc działaliśmy z nadzieją na to, że potem się jednak uda wywalczyć lepsze refinansowanie tego kredytu, czyli po to, żeby tą ratę zbić, czyli to miesięczne najważniejsze obciążenie, a wtedy ono było około 20 chyba 2 tysięcy miesięcznie, no to jest troszkę, prawda? A to nie jest lokal już wynajmowany, tylko do remontu, więc najpierw jest półroczny przy takim dużym lokalu remont, gdzie trzeba kasę wykładać z miesiąca na miesiąc i trzeba o tym pamiętać. No 5 miesięcy przy 20 paru tysiącach to już masz ponad 100 tysięcy zaangażowane w same tylko raty, tak? No oczywiście nam się kapitał trochę spłaca, ale niemniej jednak patrzymy tu na przepływy pieniężne, a nie na akurat w tym przypadku no, samo nawet angażowanie gotówki, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się i no, wyszło dobrze, wyszło dobrze. Poczekaliśmy chwilkę, szybko wynajęły się te lokale, potem sprzedaliśmy tą nieruchomość po bardzo dobrej cenie, więc jest dobrze. Ja powiem ci, że więcej słyszałem ze słyszenia, tak? Znaczy, słyszałem ze słyszenia. No, ze słyszenia znam takie przypadki, że ktoś tam gdzieś umoczył, ale zazwyczaj jak badam te tematy, to było to ryzykowne. Było ryzykowne, jeśli chodzi o. Przepraszam cię, bo mnie tu żona rozproszyła i nie wiem, co chciałem powiedzieć.
To właśnie przez to te ryzyko się pojawia stąd u
A, no
różnych
właśnie, więc
inwestorów.
nie jest analizowana nieruchomość tak, jak należy, tak jak według tych punktów, które przedstawiłem wcześniej. O.
No właśnie, no ale na przykład pojawia się dla kogoś okazja, choć na przykład z doświadczonego, że tak powiem, poziomu inwestorskiego tą okazją wcale nie jest. Ktoś w to wchodzi i później jest problem. I właśnie. Często jest tak, że nowicjusze, którzy wchodzą w rynek, myślą, że jak nieruchomość jest tańsza, powiedzmy, nie wiem, 10 tysięcy złotych od rynkowej, a jeszcze dodatkowo jest obarczona jakimś tam kosztownym remontem czy wadami prawnymi, to łatwo sobie z tym jest poradzić, bo kupiliśmy tanio. I teraz pytanie, no, co to znaczy kupić tanio, a co to znaczy kupić dobrze? Bo to nie jest tożsame ze sobą, nie?
No nie, trzeba to zrównoważyć, dokładnie. Czyli trzeba wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki, o których mówiłem. Cechy nieruchomości, jej status prawny, a także cenę, która jest oferowana i dopiero to wszystko gdzieś tam daje nam odpowiedź. Ja i tak zazwyczaj wychodzę od tyłu, czyli najpierw cenę, badam, czy to mi się spina w Excelu, jak mi się spina, to dopiero sprawdzam cechy nieruchomości i kwestie prawne. I dopiero jak tutaj mam odpowiedź, bo wiadomo, no są takie niektóre prostsze rzeczy, niektóre trudniejsze. No jak nieruchomość jest zadłużona, no dla niektórych może to być prosta, dla niektórych trudna. Pytanie, jak zadłużona, ile zadłużona i czy są inne jeszcze długi u tego dłużnika, czy tylko to jest długiem, to tu różnie może być, nie?
No właśnie, no i teraz taka rada dla wszystkich, to właśnie Excel prawdę ci powie, można powiedzieć. Natomiast co byś tutaj ze swojej strony mógł powiedzieć dla osób, które chcą w ogóle rozpocząć inwestowanie w nieruchomości, przymierzają się do tego, ale nie posiadają zdolności kredytowej, bo sporo się można powiedzieć na temat obrotu nieruchomościami i to fajnie wygląda, jeżeli ktoś faktycznie ma tą zdolność i no nie ma jakichś tam innych zadłużeń, ma czystą sytuację, nie jest jakoś tam specjalnie obarczony kosztami życiowymi. No i wtedy to mu się ładnie wszystko spina, może podjąć taką decyzję i wejść w swoją pierwszą czy tam kolejną transakcję i zacząć ten proces. Natomiast są ludzie, którzy właśnie nie mają tej zdolności albo mają ją na tyle małą, że na niewiele by ona pozwoliła. I co tutaj byś doradzał takim osobom? Albo też z drugiej strony, jakbyś jeszcze mógł odpowiedzieć, jak taką zdolność szybko można zbudować?
Słuchaj, więc tak, a właściwie to słuchajcie. Jeżeli chodzi o obrót nieruchomościami, o taki obrót, o którym ja wspominam, to tutaj zdolność jest raczej niezbędna, bo no, nieraz piszą do mnie ludzie i mówią: Wojtek, no ale ty chcesz zainwestować 30 tysięcy i zarobić 30, to jaka to nieruchomość musi być? Co? Niektórzy niestety nie rozumieją, że tutaj oczywiście posługujemy się dźwignią finansową w postaci kapitału obcego. Może to być kapitał z banku albo tam od innych, chociażby pożyczkodawców. I ten kapitał w ten sposób pozyskany ma pozytywnie wpływać na nasz kapitał i sprawiać, żeby się on szybko powiększał. Więc tutaj wskazane jest mieć zdolność kredytową i posiłkować się kredytem. Ja mam takie wyliczenie, jak wypada inwestowanie w przypadku gotówki, jak wypada w przypadku kredytu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to z chęcią takie wyliczenia przekażę. Oczywiście też w Excelu albo w dokumencie za pomocą Google. I ta zdolność powinna być na jakimś poziomie i jakieś pieniądze też trzeba mieć. Teraz jakie? Minimum to 15 tysięcy złotych w gotówce oraz zdolność wynikająca z najniższej krajowej. Przy czym powinno być brak innych obciążeń czy zobowiązań. Gdy ktoś przystępuje do warsztatów i ma najniższą krajową, a nie ma żadnych zobowiązań, ma minimum te 15 tysięcy, to już można coś zrobić. I ja już z takim uczestnikiem warsztatów jestem w stanie kupić pierwszą nieruchomość, zarobić pierwsze 15 tysięcy, powiększyć kapitał i potem zrobić troszeczkę większego deala. No bo od czegoś trzeba zacząć, tak?
Tylko wtedy
Jeżeli
taka
ktoś nie
osoba,
ma.
przepraszam, że ci wejdę w słowo jeszcze, ale zobacz, taka osoba wtedy nie może zacząć wszędzie. Przykładowo jest to mieszkaniec, dajmy na to Krakowa bądź Warszawy. No tam nieruchomości są bardzo drogie rynkowo. I teraz jak ty prowadzisz właśnie takiego uczestnika, żeby mógł zacząć, ale jednocześnie nie mógłby tego zrobić na swoim gruncie, że tak powiem, bo
Mam
tam.
takie przykłady. Mam takie przykłady, bo mam na przykład Marka z Piaseczna, który mógłby inwestować w Piasecznie, mógłby w Warszawie, ale ze względu na to, że tam są droższe nieruchomości, postanawia inwestować w Łodzi i mogę go przez tą Łódź przeprowadzić. Łódź pod tym względem jest dosyć dobrą miejscowością. Tak samo ostatnio kupiliśmy mieszkanie z Łukaszem ze Skierniewic, z Tomkiem z Wielunia, który teraz jest, przepraszam, z Mateuszem z Wielunia, który jest teraz w Londynie, czy chociażby z Natalią i Tomkiem z Olsztyna, którzy są w Bristolu, a którzy również nieruchomość w Łodzi kupili. Więc ta Łódź nam daje tutaj możliwość startu i rozpoczęcia. Może to być oczywiście też inna miejscowość, ale taka, żeby była powyżej 100 tysięcy, bo jednak te mniejsze mogą tutaj z różnych względów przeszkadzać nam w płynnym inwestowaniu w nieruchomości. Więc to raczej faktycznie nastawiamy się na coś mniejszego w takiej miejscowości, w której można dobrze, bo niedrogo zainwestować. Natomiast powracając do tematu, druga sprawa to jest taka, że jeżeli nie mamy zdolności kredytowej, to powinniśmy mieć minimum 30 tysięcy, bo 15 będziemy musieli zainwestować w samą nieruchomość, a pozostałe pieniądze będzie za pomocą nich będziemy musieli sobie zrobić zdolność kredytową. I taką zdolność kredytową można sobie zrobić w 4 miesiące w trybie przyspieszonym. Ale myślę, że ten wywiad to też nie jest odpowiednim miejscem, żeby o takich rzeczach rozmawiać. Więc jeżeli ktoś by naprawdę był zdecydowany i chciał, no to musielibyśmy sobie za kulisami o tym porozmawiać, bo no to są sposoby takie, których się nie powinno zdradzać. Może tak, o w ten sposób, nie?
To jest jasna sprawa i obaj o tym wiemy, że o właśnie takich sposobach warto jest rozmawiać właśnie na szkoleniach, gdzie możemy poznać innych inwestorów, ale też spotkać się z samym trenerem i przede wszystkim przeanalizować swoją indywidualną sytuację, bo możliwości zbudowania zdolności jest wiele. Kwestia jest tego, jakie ta osoba ma środowisko, czy na jakich możliwościach własnych mogłaby się oprzeć, żeby tą zdolność sobie podreperować. A powiedz jeszcze z takich Twoich wskazówek bądź ze swojego doświadczenia, co absolutnie byś odradzał w inwestowaniu w nieruchomości? Czego absolutnie ktoś, kto chce wejść, czy już nawet zaczął, żeby nie robił, bo to według Ciebie jest nieopłacalne bądź bardzo ryzykowne, albo może rodzić jakieś tam zagrożenia, gdy dalej by się w to brnęło? Jakie ty byś tutaj miał podejście?
Dobrze, Damianie. Wiesz, jeszcze mi przyszła taka myśl do poprzedniego tematu odnośnie tej zdolności kredytowej, więc ja za chwileczkę wrócę teraz do tego pytania. Natomiast jeszcze jedną rzecz podpowiem, bo rozmawiamy tutaj o zdolności kredytowej, o finansowaniu się w banku. Oczywiście jest jeszcze szereg innych możliwości i innych źródeł finansowania. O takich źródłach piszę już w drugim rozdziale, bodajże u siebie w podręczniku. Teraz mi tak to przyszło do głowy i dlatego do tego wracam. Taki najprostszy sposób to jest załatwienie sobie finansowania albo z rodziny, albo od znajomych, albo od kogoś, kto z chęcią pożyczy ci na 10%, bo takiego procentu nigdzie nie uzyska, a jest naprawdę masa, cała masa ludzi, którzy utrzymują pieniądze na nieoprocentowanych kontach albo na lokatach niskooprocentowanych i cieszą się, jak wyjmą z tego tam dosłownie kilka procent, tak? A jeżeli zaoferujemy im 10%, ja sam to praktykowałem, więc wiem. Oczywiście to jest kwestia zaufania, to jest kwestia tego, jakie my zdanie mamy, jakie zdanie mają o nas inni i najbliżsi, ale jeżeli ja mam możliwość w ten sposób załatwić sobie kredyt oprocentowany w postaci 10% rocznie, a mogę zarobić na nieruchomości 100% w pół roku, no to tu kalkulacja też jest jasna i prosta. Ja zarabiam 100% w ciągu roku, a ktoś zarabia, a komuś odpalam z tego w ciągu tego pół roku 5%. I ktoś jest zadowolony i ja jestem zadowolony, tak? Oczywiście tutaj tam dochodzą podatki od pożyczki ewentualnej, chociaż to też można na inne sposoby rozegrać. Ale suma summarum, gdy inwestujemy w nieruchomości, to trzeba pamiętać, że takie krótkie inwestowanie na kupno i sprzedaż w ciągu półrocza generuje koszty łączne około 8, 9, a czasem nawet i 12 tysięcy w banku, więc to też nie jest tak, że my w banku dostaniemy kredyt oprocentowany 4%, bo też są inne koszty, są ubezpieczenia różnego rodzaju, które przy tym są. Są prowizja od wcześniejszej spłaty, prowizja za udzielenie albo znowu ubezpieczenie, które sobie bank życzy w momencie zawarcia umowy kredytowej. Więc suma summarum, te wszystkie koszty przy takich krótkich okresach dają nam wyższą stopę oprocentowania niż to 4%, które teraz na kredytach hipotecznych można mieć. I suma summarum, można się połasić, wtedy dać komuś bliskiemu 10%. I to jest najszybsze wyrobienie sobie tak jakiejś tam zdolności kredytowej, jak już o tym mówimy, bo taka osoba ci nie będzie badać żadnych dokumentów, taka osoba nie będzie zaświadczenia z pracy wołać, tylko zobaczy na twój pomysł na biznes, uwierzy, jeżeli ją przekonasz. I po prostu i ty, i ona zarobisz. Oczywiście, wiadomo, tutaj można się szybko na tym przewieźć, jeśli tylko nieuczciwie zagramy. Może to być pierwsza i ostatnia inwestycja w życiu, ale jak najbardziej to może być droga dla tych, którzy też nie mają zdolności kredytowej, a którzy chcieliby receptę od ręki, więc taką na przykład podaję. Natomiast powracając do twojego pytania teraz, czego bym odradzał bezwzględnie przy inwestowaniu w nieruchomości. Szczególnie rozmawiamy tutaj o obrocie nieruchomościami, bo najem jak najbardziej, ale właśnie, kiedy ten najem? Ja sobie założyłem, bo tak, znowu, przepraszam cię, Damianie, ale trzeba byłoby jeszcze dwa słowa o mnie powiedzieć, tak troszeczkę więcej, nie? Bo ja tu wspomniałem o tym, że mogę sobie już na rentierstwo pozwolić, ale dlaczego? Bo ja jestem rentierem dzięki firmie, mam firmę 15-letnią, którą no na tyle fajnie rozkręciłem, że no nie sam oczywiście, bo z udziałem mi wspólnika i wielu naprawdę dobrych, rzetelnych pracowników, która w tej chwili daje mi no na tyle duże przychody, że mogę sobie pozwolić no na zamieszkanie w tej chwili dowolnie, gdzie chcę, tym bardziej, że jest to firma internetowa, a moi pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że mogę z nimi pracować na odległość, więc to jest o tyle fajne, jeżeli trzeba, bo tak naprawdę nawet dzisiaj rozmawiając z żoną, to jeżeli dzień w miesiącu poświęcam na uwagę tej firmie, to już jest naprawdę dużo, tak? Więc takie typowe rentierstwo moje się z tego bierze, ale ja zapragnąłem być rentierem dzięki nieruchomościom, bo firma dzisiaj jest, a za jakiś czas może jej nie być. I swego czasu kiedyś ja wszystkie zyski przejadałem, żyłem gdzieś tam, a może i nawet ponad stan, kupowałem sobie drogie gadżety, samochody czy nieruchomości, w których mieszkałem. W pewnym czasie gdzieś mi się to znudziło, przejadło, stwierdziłem, nie, no tak nie można, trzeba iść troszeczkę inaczej, czyli zrobić to dokładnie, co Kiyosaki mówił, czyli zacząć inwestować w aktywa, pozbywać się pasywów. I to zacząłem robić. To zacząłem robić 5 lat temu. I ten plan, o którym mówiłem, odnośnie powiększania kapitału, zwiększania go, to sam przeszedłem przez ostatnie 5 lat. Teraz już mi niedużo zostało, żeby uzbierać taki kapitał, właśnie gdzieś tam około 2 milionów złotych, który pozwoli kupić nieruchomości i żyć wtedy faktycznie już nie myśląc o firmie, nie myśląc już o żadnej innej pracy i żyć dzięki nieruchomościom. Dzisiaj mam sporo nieruchomości, które już fajne przepływy pieniężne dają. Niektóre zamierzam sprzedać i jeszcze powiększyć kapitał, niektóre może zostawię, ale cały czas do tego dążę. I teraz znowu powracając do Twojego pytania, które było jakby zaczątkiem tej myśli o tym, jak to z tym moim rentierstwem jest. To pierwsza rzecz, jaką ja bym odradzał przy inwestowaniu w nieruchomości, to kupować nieruchomości pod wynajem, jeśli nie masz minimum miliona złotych. Jeżeli masz taki kapitał albo masz bardzo dużą zdolność kredytową, to jak najbardziej możesz się bawić w wynajem. To jest takie moje zdanie. Natomiast moje zdanie jest również takie, z którym się w ogóle nie kryję, jest takie, że jeżeli ktoś ci doradza, abyś od razu kupił nieruchomość na wynajem, bo masz 50 tysięcy i masz zdolność kredytową rzędu 200 tysięcy, to zrobisz sobie krzywdę. I inni takim doradztwem robią ci krzywdę właśnie, gdzie ostatnio jedna z czytelniczek zadzwoniła do mnie i mówi, że to bardzo odważne słowa. No ale jednak takie są. No, trzeba patrzeć jeszcze, kto ma jaki interes doradzając tobie w czymś takim, żeby od razu kupować sobie nieruchomości właśnie pod wynajem, jak nie masz chociaż miliona. Bo jak masz milion i kupisz nieruchomości na wynajem, no to będziesz już mógł uzyskiwać ten przychód rzędu 7, 8, może 10 tysięcy złotych. I to już będzie super, tak? Bo to jak masz 8% z takiego najmu, to już jest fajnie. Jak masz 10, to jest bardzo dobrze. Jak masz 12, to jest rewelacyjnie, nie? 12% stopy zwrotu, czyli to zwane ROE, roczna stopa zwrotu, stosunek zysku do zainwestowanego kapitału. Natomiast jeżeli nie masz miliona, to ja bym odradzał osobiście. Następnie odradzam inwestować bez poznania rynku. I to musi być naprawdę poważna eksploracja, i na to są sposoby, jak poznać rynek, żeby się nie wpakować, żeby zobaczyć, co się sprzedaje, jak się sprzedaje, co jest, w jakich cenach. Następnie nie inwestować bez dokładnych wyliczeń. I te wyliczenia, jeszcze raz do nich powtarzam, są bardzo istotne według mnie. Ja nawet już takie swoje powiedzenie mam i rezerwuję go, tu zastrzeżone wypowiedzenie, to powiedzenie Orzechowskiego. Pokaż mi wyliczenia w Excelu dotyczące nieruchomości, a ja ci powiem, ile zarobisz albo gdzie się wyłożysz, tak? I to są takie te rzeczy, które są najważniejsze i które odradzam na samym początku inwestowania.
I tym miłym akcentem będziemy zmierzać ku końcowi. Także dzięki Wojtek za te wszystkie Twoje wskazówki, podzielenie się doświadczeniem. Jeszcze jakbyś na sam koniec mógł nam powiedzieć, gdzie możemy Cię spotkać, słuchacze przede wszystkim, ktoś, kto chciałby bardziej poczytać o Tobie, zapoznać się z filmikami, kupić książkę czy też szkolenie. Jakbyś tutaj troszeczkę nakreślił informacyjnie słuchaczom, gdzie mogą po tej audycji spotkać właśnie się z tobą, z twoją osobą.
Damian, więc ja proponuję tak, że jeżeli ktoś oczywiście chce więcej o warsztatach czy o mnie, to oczywiście przez mój blog zarabiajnanieruchomościach.pl, który notabene w tamtym roku w rankingu money.pl zajął 5. miejsce w kategorii takich blogów właśnie dotyczących, no to ekonomicznych blogów, tak? Ekonomiczny blog roku. zarabianie na nieruchomościach.pl. Informacje dotyczące książki i warsztatów są na wiwn.pl. To jest skrót od Warsztaty Inwestowania w Nieruchomości. Cztery litery. WIWN. Wiwn.pl. A samą książkę można nabyć za pośrednictwem linku wiwn.pl łamane na Damian. Czyli wiwn.pl łamane na Damian. Ja przygotuję taki specjalny link, gdzie oczywiście zobaczymy, to tak też bezpośrednio mnie interesuje. Zobaczymy, ilu słuchaczy w ten link kliknie i ilu trafi w celu zakupu tego podręcznika. A tam przygotuję jakąś jeszcze taką maluteńką, dodatkową zniżkę, żeby zachęcić akurat klikając w ten link. No i zobaczymy, jakie będą w związku z też również z tym zainteresowania, tak? Jakie będzie zainteresowanie. No pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, życzę udanych inwestycji. No i dziękuję Ci, Damianie, serdecznie za ten wywiad. No, polecam oczywiście też Twoją książkę, która, szczerze powiem, jest, no to nie jest to samo. To się uzupełnia w bardzo fajny sposób. I to też jest skierowana akurat moja książka do innych odbiorców, bo wiadomo, to jest tak jak z muzyką. Muzyka nie wszystkim pasuje, nie wszystkie książki wszystkim pasują. Tutaj też może się okazać, że niektórym przypadnie bardziej do gustu twoja książka, niektórym moja. No tym akcentem chciałbym ja również zakończyć dzisiejszy wywiad.
No właśnie, no i każdy z nas, że tak powiem, gra w tej samej orkiestrze, żeby ta muzyka się niosła i nas pchała w kierunku tego rentierstwa, tej niezależności finansowej, bo jak wiemy, ty masz dużo słońca wokół siebie teraz, a my w Polsce czekamy na to słońce, czekamy na rozkręcenie się lata, także życzymy wam, żeby też to słońce do was przyszło szybciej, a to szybciej może się okazać właśnie poprzez inwestowanie w nieruchomości, poprzez mądre inwestowanie w nieruchomości i właśnie poprzez takie doświadczenia, które wam pokazują moi rozmówcy, jak Wojtek Orzechowski, czy inne osoby, które już są rentierami bądź są bardzo blisko tego, że warto, że po prostu warto wejść w tą dziedzinę i poświęcić kilka lat swojego życia na jakieś intensywne działania w kierunku tego, żeby się stać niezależnym finansowo, a docelowo już nie pracować, bo myślę, że jest to o wiele lepsza perspektywa do tego, żeby z tytułu nieruchomości, które po prostu są i wystarczy nimi tylko zarządzać, a może robić to za nas firma zarządzająca, czerpać przychody, niż samemu poświęcać czas na pracę etatową i no, doczekać emerytury, bądź nie doczekać emerytury ze strony państwa. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy wywiad. Ja was serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.